środku dnia.
Oczy całego świata są w tej chwili zwrócone na Afganistan, na to, co w tym kraju się dzieje. Po wycofaniu wojsk amerykańskich władze w tym państwie błyskawicznie przejęli talibowie. Prezydent Afganistanu uciekł z kraju i przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przejęcie władzy przez talibów oznacza powrót do państwa wyznaniowego, ale także wstrzymanie pomocy humanitarnej. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio od 11 lat pomagała mieszkańcom Afganistanu. Teraz, jak mówi szefowa fundacji Justyna Janiec-Palczewska, tę pomoc trzeba było wstrzymać.
Te informacje, które w ogóle do nas docierają, są bardzo sprzeczne, bo z jednej strony słyszymy, że w Afganistanie panuje względny spokój, to znaczy nic się nie dzieje takiego, co by mogło jakby budzić niepokój wspólnoty międzynarodowej. Tym niemniej władza została przejęta przez talibów. Właściwie nikt do końca nie wie, co się będzie działo w najbliższych dniach, w najbliższych miesiącach. Myślę, że to pokaże przyszłość. Ile jest prawdy w obietnicach, którą składają talibowie. Do tej pory nie słynęli raczej z dotrzymywania tych obietnic. My możemy tylko czekać i obserwować bieżące wydarzenia. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, nie ma żadnej możliwości tam wysyłania pomocy humanitarnej. My otrzymujemy wiele telefonów, ponieważ ludzie kojarzą, że fundacja pomagała w Afganistanie przez 11 lat, ale ten kraj jest w tej chwili tak niestabilny, że przesyłanie tam jakichkolwiek środków czy jakiejkolwiek pomocy humanitarnej groziłoby po prostu jej zniszczeniem.
Kraje ewakuują swoich obywateli z Afganistanu. Tak zrobiła m.in. Polska. Do kraju przyleciało wczoraj i przedwczoraj około 100 osób, w tym także obywatele innych krajów europejskich, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.
Jedna rodzina niemiecka uzyskała pomoc, to polscy konsulowie wydostali ją spoza granic lotniska. Później po konsultacji oni zdecydowali się lecieć do Niemiec w naturalny sposób do swojej ojczyzny. Także udało nam się podobnie zrealizować pomoc wobec holenderskiej rodziny. Jak widać, polska dyplomacja w duchu solidarności pomaga tym wszystkim, którym może. Na tym etapie nie ma już więcej obywateli Rzeczypospolitej, o których my wiedzielibyśmy, co nie oznacza, że w perspektywie następnych kilku minut, godzin czy dni takich informacji nie poweźmiemy. Na ten moment wszyscy Polacy, o których wiedzieliśmy, z którymi mieliśmy kontakt, wylecieli z Afganistanu i są już w większości bezpieczni.
Przejęcie władzy przez talibów oznacza także powrót prawa szariatu, które reguluje niemal wszystkie sfery życia wyznawców islamu. Kobiety już teraz nie wychodzą na ulice w Afganistanie. Dla nich najbliższe miesiące i lata mogą być najtrudniejsze, mówi szefowa Fundacji Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska.
Kobiety nie wychodzą na ulicę z obawy przed prawem szariatu, które ma zostać wprowadzone. A to prawo mówi o tym, że kobiety nie mogą wychodzić na ulicę bez towarzystwa mężczyzny z rodziny. Nie mogą same chodzić do lekarza, nie mogą się uczyć, nie mogą pracować. No, dla kobiet w Afganistanie to na pewno najbliższe lata to będzie bardzo trudny czas.
Dawid Mir jest Afgańczykiem, który od lat mieszka w Polsce i pomaga swoim rodakom. Udało nam się z nim porozmawiać. Ma on stały kontakt z rodziną w Afganistanie.
Rodzina też mi przekazali, że wszystko jest w porządku. Talibowie utrzymują porządek, jest bezpieczni, nikogo do niczego nie zmuszają, od nikogo niczego nie żądają. Jedynie co chronią majątek państwowy. Urzędy państwowe, wszystkich już przyzywają, żeby wrócili do pracy. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Wszystko jest okej. W tej chwili sytuacja jest napięta bardzo. Niektórzy wychodzą, niektórzy siedzą w domu i jest taka niepewność, co dalej się wydarzy.
Pytanie, czy talibowie się zmienili, czy postanowili teraz zadbać o swój wizerunek i w pewien sposób próbują oszukać świat. Jaka przyszłość czeka Afganistan? Analityk i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Marek Świerczyński kreśli 3 możliwe scenariusze.
Bardzo trudno przewidywać jest dokładny rozwój sytuacji, bo przecież służby wywiadowcze i siły zbrojne liczących się mocarstw w zasadzie poległy na przewidywaniu rozwoju tej sytuacji. To można chyba zarysować 3 główne scenariusze, którymi Afganistan może podążać. Pierwszy to jest wyrwanie się, czy też zerwanie z wpływami słabo zakorzenionymi świata zachodniego i przejście pod protektorat umowny świata wschodniego, głównie Chin i Rosji. Wiemy, że Chiny bardzo mocno współpracowały z talibami, nawet na poziomie dyplomatycznym. W ciągu ostatnich 2 tygodni były spotkania na najwyższym poziomie chińskich przedstawicieli z tym idącym po władze ugrupowaniem talibów. Chiny mają bardzo duży apetyt na złoża surowców w Afganistanie. No i oczywiście ten kraj też jakoś wpisuje się w inicjatywę pasa i szlaku. Z drugiej strony Rosja no też będzie chciała zabezpieczyć sobie tą swoją południową flankę i aczkolwiek nie mówi jeszcze o żadnej kontroli wojskowej bezpośrednio sprawowanej w Afganistanie, to oczywiście będzie chciała zabezpieczyć sobie to na poziomie politycznym oraz wykorzystywać no, w celu podminowywania sytuacji w krajach zachodnich. Drugi scenariusz to jest taki scenariusz iranizacji Afganistanu, ale tutaj warunkiem byłoby stworzenie przez talibów silnej struktury państwowej albo przejęcie po prostu tej struktury, która w ostatnich latach była budowana. To drugie powinno być łatwiejsze. No i pytanie, czy w tej chwili otwiera się w ogóle przed Afganistanem taki rozdział budowy nowego państwa, silniejszego państwa niż było to państwo przez ostatnie 20 lat. Na to pytanie w tej chwili trudno odpowiedzieć i widzimy, że sami Afgańczycy chyba to zaczynają kwestionować, bo przez ostatnie dni przecież widzimy demonstracje, manifestacje Afgańczyków, którzy no, nie chcą oddawać czy też porzucić tego pakietu wartości czy też przywilejów, praw po prostu obywatelskich i praw człowieka, które zdobyli przez ostatnie 20 lat. Trzeci scenariusz byłby najgorszy. Nazwałbym go scenariuszem jemenizacji Afganistanu, czyli wybuchu wojny domowej. Na razie nie wskazuje jednak, wydarzenia tych ostatnich kilku dni nie wskazują, żeby przeciwko talibom organizowały się jakieś komórki oporu zbrojnego. No ale któż może przewidzieć, co nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy?
To Marek Świerczyński. Chiny, Rosja kontrolują Afganistan. Iranizacja Afganistanu czy jemenizacja Afganistanu? A może jeszcze jakieś inne scenariusze? Co Państwa zdaniem się teraz wydarzy? Co te wydarzenia oznaczają dla nas, dla Europy, dla Polski? Zapraszam do dyskusji. 618-654-654. 618-654-654. Tu Radio Poznań, audycja w środku dnia. 24 minuty po godzinie 12. Panie Mariuszu, Afganistanie dzisiaj rozmawiamy w audycji w środku dnia. Co pan myśli, co się teraz wydarzy?
Dzień dobry. No ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że mnie bardzo cieszy to, że to, co stało się w Afganistanie, to przede wszystkim przepędzono, bo tak to trzeba powiedzieć, przepędzono Amerykanów i wszelkie próby narzucania jakiemukolwiek państwu swoich jakichś ideologicznych spraw, no nie powinno mieć miejsca. Mamy też przykład tutaj w Polsce, gdzie Unia Europejska próbuje to samo na nas wywrzeć i myślę, że powinniśmy się temu po prostu zdecydowanie nie zgadzać. I tylko tyle właściwie miałbym do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. To pan Mariusz. 618-654-654. Z Afganistanu wyjeżdżają ludzie młodzi, którzy nie widzą tam dla siebie przyszłości, mówi Afgańczyk Dawid Mir, który mieszka w Polsce.
Tak naprawdę, właściwie mówiąc, proces imigracji jest taki, że ci ludzie nie są politycznie wygnane, czy oni się boją. Nie, no młody człowiek, jemu się chce żyć, mieszkać w Europie, są lepsze warunki, jest praca, a w Afganistanie nie ma przyszłości. Przed tym uciekają. A tak naprawdę proces imigracji to trwało 50 lat. To nie jest związane ani z talibami, ani z jakimś czymś innym. Po prostu szukają ludzi lepszej przyszłości, edukacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
To Afgańczyk Dawid Mir. 618-654-654. Teraz pan Mikołaj. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. No chyba tak musiało się stać, bo jakby nie patrząc, ta ziemia i ten naród, mówię o narodzie afgańskim, w zasadzie przez 40 lat jest męczony przez różnego rodzaju konflikty i wojny. Bo przecież rzeczywiście patrząc od czasów inwazji wojsk radzieckich, no to tam w zasadzie do dzisiejszego dnia ta ziemia nie zaznała spokoju. Druga rzecz, nie widzę możliwości wprowadzenia tam czegoś takiego jak demokracji. To jakby nie ci ludzie, nie te tradycje i no oni, no jeszcze to jest narzucane z zewnątrz, więc wydaje mi się, że sami Afgańczycy mają taki wewnętrzny opór. No oni są silnie tradycją związani z religią islamu i powiedzmy, no wydaje mi się teraz, że te tolerancyjne środowiska, które tak przynajmniej wobec głoszą hasła tolerancji, powinny po prostu na to pozwolić. No to ich jest chyba, to jest ich chyba tradycja. Demokracji raczej w tej części świata nie da się wprowadzić, szczególnie w wydaniu amerykańskim. Tak więc,
czyli błąd został popełniony gdzieś na starcie, kiedy chciano te nasze wartości przenieść na ziemię afgańską.
No nie można tak robić. No, skoro wszyscy nawołują do tolerancji, do poszanowania, to powinniśmy tę ich wiarę szanować, szczególnie na ich własnej ziemi. Oni przecież mają prawo decydować i stanowić o sobie. Tak jak mówiłem, to co zostało narzucone z zewnątrz, tak czy tak skończy się gdzieś tam oporem. No,
dziękuję panie Mikołaju.
15 lat szkolenia afgańskiej armii i w zasadzie w ciągu niecałych 2 tygodni to się po prostu...
I okazało się, że armia jest nieskuteczna i nie potrafi nawet bronić. Bardzo dziękuję. Panie Mikołaju. W ostatnich dniach cały świat obiegły zdjęcia samolotu transportowego, którym z Afganistanu próbowali uciec mieszkańcy. Nie wszystkim udało się wejść do środka. Kilka osób, które uczepiły się podwozia, spadło na okoliczne domy i zginęło. Justyna Janiec-Palczewska mówi, że problem uchodźców z tego kraju w Europie jest już obecny od dawna.
Ci ludzie uciekali już od dłuższego czasu. To nie jest nic nowego. W Afganistanie dzieje się bardzo źle już od wielu lat. Ta wojna domowa trwała tam jakieś 30 lat. Zresztą nasz wolontariusz, pan Dawid Mir, Afgańczyk, który wyjechał tam jakiś czas temu, przed miesiącem wrócił z Afganistanu i mówił, że sytuacja znacznie się pogorszyła po wycofaniu się wojsk ONZ-u, ponieważ zmniejszyło się bezpieczeństwo takich zwykłych obywateli. Nawet policja, nawet służby mundurowe, wszyscy czuli się bezkarni, panowało bezprawie, zwiększyła się ilość napadów rabunkowych. On sam, przebywając w Kabulu, bał się wychodzić ze swojego mieszkania.
I z takich sygnałów, które płyną gdzieś od mieszkańców, mówił także o tym pan Dawid Mir przed chwilą. Teraz, kiedy talibowie się tam pojawili, miało się zrobić trochę bezpieczniej. Pytanie, czy talibowie się zmienili, czy dbają tylko o wizerunek i w tej chwili pokazują się z pozytywnej strony, a za chwilę pokażą, co potrafią. Radio Poznań, audycja W Środku Dnia. Zapraszam państwa do dyskusji dziś o Afganistanie, 12:30. 2:30 do pierwszej. Radio Poznań, audycja W Środku Dnia o Afganistanie. Dziś rozmawiamy z państwem, ale także z naszymi ekspertami. Teraz dodzwonił się do nas pan Rafał. Tak, panie Rafale, pogodę też znamy i godzinę też już powiedziałem.
Godzinę pan powiedział, a ja tylko powiem, że jest 21 stopni za oknem. Dobra. I teraz tak, powiem, no cóż, to jest sytuacja bardzo niebezpieczna moim zdaniem, bo jeden kraj, potem drugi, no i ta islamizacja, czy jak to, nie wiem, czy dobrze mówię, no ten islam się rozwija i to w Europie też jest wiele meczetów. No, we Francji, nie we Francji, tu i tak dalej, no wie, a też dużo spośród, ja nie mówię, że wszyscy, ale dużo dużo potem no z tego islamu tych terrorystów. No żadna religia nie nawołuje do terroryzmu, ale oni są fanatycy. No ja się obawiam, że tam no naprawdę będzie rzeź. Przepraszam, oby nie, ale ile tych ludzi szybko wyjeżdża, no zresztą już tych dziennikarzy niektórych, nie? Tam rodzinę rozstrzelali czy coś tam, czy zabili, gdzieś tam słyszałem z tej stacji chyba Deutsche Welle niemieckiej, coś tam, no więc to jest bardzo sytuacja niebezpieczna, oby to się nie rozlało no na więcej państw i na świat, no bo to jest naprawdę, no jest to niebezpieczne, bo ta ich cywilizacja jest taka trochę, no ja nie mówię, bo ci przywódcy, ci to tam, to są ludzie dobrze wykształceni i tak dalej, bo to nie mówię, ale ta reszta, nie tyle reszta, ale to jest tak zwane, te mięso armatnie, to te wybuchy, te wszystkie robią rzeczy i tak dalej.
Bardzo dziękuję, panie Rafale, bo już pan Wiktor czeka na...
To jest dziś po prostu. No.
Linii teraz oddajemy głos panu Wiktorowi. Pozdrawiamy, panie Rafale. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. No więc, proszę pana, ja też skłaniałbym się niestety ku temu, że talibowie próbują jakiś swój wizerunek tworzyć po to, żeby oszukać ludzi i cały świat. Bo już właśnie słyszałem to, co wspomniał mój poprzednik, to chodzi o dziennikarza pracującego dla Deutsche Welle, który jest w Niemczech, a przyszli do jego domu i zastrzelili mu kilku członków jego rodziny. No i jakaś demonstracja antytalibska już miała miejsce w jednej miejscowości gdzieś na zachód od Kabulu, krwawo stłumiona, gdzie talibowie do nich już strzelali jak do kaczek, masa ludzi tam podobno zginęła już. Więc no ja też bym się ku temu skłaniał.
Dziękuję bardzo. Bardzo. Panie Macieju.
Serdecznie. Trzeba zacząć od tego, że w ogóle interwencja, ta tak zwana wojna, bo teraz się mówi chyba operacje pokojowe, takie rzeczy. W rzeczywistości są to normalne wojny i Polska również też uczestniczyła w tej wojnie. Było to, zdaje się, nielegalne, ponieważ pakt NATO nie obejmuje krajów takich jak Afganistan, gdzie my możemy interweniować, więc to już była kucha z naszej strony, że się daliśmy to wciągnąć. A dwa, co do uchodźców i tak dalej, to nie będę mówił szczegółów, ale po prostu wystarczy poszukać sobie w internecie, jak uchodźcy zachowywali się, głównie afgańscy właśnie, w Austrii na przykład, ile tam było gwałtów brutalnych, to nie takich randkowych, tylko takich grup tak zwanych tych inżynierów, prawda, lekarzy i innych wysoko wykształconych uchodźców, którzy nam wciskają w telewizji, że to właśnie takie głównie wykształcone osoby przybywają. To jest oczywiście bzdura. Tak, oni, czy ktoś coś zna, co zostało stworzone w Afganistanie? Nic. Nikt nic nie zna.
Dziękuję bardzo.
To się nic nie tworzy.
Pan Maciej 618654654. Można do nas zadzwonić o Afganistanie dzisiaj. Rozmawiamy. W tej chwili grupa afgańskich uchodźców przebywa na granicy polsko-białoruskiej. Według premiera Mateusza Morawieckiego nielegalni imigranci są instrumentalnie wykorzystywani przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. To przeciwko naszemu krajowi. Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Redemptoris Missio mówi, że wcześniej uchodźcy z Afganistanu docierali do Europy inną drogą.
Trafiali na zachód Europy. Nasza koleżanka z fundacji, Anna Mikołajczyk, jeździ co roku i pracuje jako wolontariuszka na wyspie Lesbos w obozie dla uchodźców. Pomijając to, że opowiada, jak trudne warunki tam panują, jak niepewne jest jutro tych ludzi, większa część tych uchodźców to są właśnie Afgańczycy. Oni trafiają do Europy, ale przez okrężną drogę, czasem przez Morze Śródziemne na przykład.
To szefowa fundacji, poznańskiej fundacji Redemptoris Missio, Justyna Janiec-Palczewska. Ta fundacja wstrzymała teraz pomoc dla Afganistanu. Wcześniej przez kilkanaście lat wysyłała dary właśnie stąd, od nas, z Poznania, z Wielkopolski. 618654654. Zapraszam do dyskusji. Dziś poważny temat o Afganistanie, o tym, co dzieje się na świecie. 21 minut zostało do godziny 13. Radio Poznań, audycja w środku dnia. Panie Andrzeju, obserwuje pan pewnie to, co dzieje się w Afganistanie. I co pan o tym wszystkim myśli? Co się teraz wydarzy?
Obserwuję i wydaje mi się, że błędy były popełnione o wiele wcześniej. Nie można po prostu narzucać obcej kultury, innej religii, innym rzeczywiście nacjom. Moim zdaniem to jest podstawowy błąd. Natomiast to, co się teraz dzieje, to jest totalna panika.
Ale panika świata zachodniego, czy panika ludzi, którzy uciekają w tej chwili z Afganistanu?
Panika rządów, które wcześniej do tego doprowadziły. Mówię tu o Stanach Zjednoczonych, mówię o Unii Europejskiej, mówię o Polsce. I to rzeczywiście przypomina mi Singapur z lat 70.
Singapur?
No, o ile pamiętam.
Okej, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. 618-654-6554. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Analityk i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Marek Świerczyński spodziewa się teraz większej fali emigrantów z Afganistanu, którzy będą docierać do Europy.
W cały sposób zasilają ten strumień uchodźców, który z obszaru Azji dociera do Europy, więc można powiedzieć, że tutaj nie wydarzy się nic nowego, natomiast ilość tych ludzi może się zwiększyć. Bo przypomnijmy, że te sceny, które obserwujemy najbardziej w tej chwili na naszych ekranach, to znaczy ewakuacja z Kabulu, dotyczy ludzi, którzy są w Kabulu, a nie jest tak wcale łatwo dostać się z interioru afgańskiego do stolicy, zwłaszcza teraz, kiedy kontrolują ją talibowie. A wiadomo z drugiej strony, że z misjami zachodnimi, wojskowymi i cywilnymi w całym Afganistanie, w jego bardziej odległych obszarach współpracowało bardzo wiele osób. Szacunki mówią nawet, że może ta liczba przekraczać milion. Z drugiej strony można powiedzieć, że w zasadzie, jeżeli by rządy talibów miały przybrać postać radykalną, to znaczy powrotu do bardzo ortodoksyjnego szariatu, bezwzględnie egzekwowanego, no to można powiedzieć, że zakwestionowana zostanie jakby taka nadzieja na przyszłość całego pokolenia afgańskiego, bo przecież przez te 20 lat w Afganistanie wyrosło całe pokolenie ludzi, którzy no jednak widzieli pewne korzyści i swoje osobiste szanse związane z tym, no powiedzmy, takim bardziej zachodnim stylem życia. Więc tutaj jakby perspektywa napływu czy też wypływu migrantów z Afganistanu na zewnątrz jest ogromna. Zapewne to będzie też kwestia narad politycznych na szczeblu na przykład Unii Europejskiej czy NATO. Dzisiaj spotykają się ministrowie spraw zagranicznych NATO i zapewne będą myśleć też o tym, w jaki sposób zapewnić ewakuację nie tylko z Kabulu, bo wiemy, że z siłami międzynarodowymi współpracowali ludzie i na północy w Mazar-i Sharif, tam gdzie był kontyngent niemiecki, i na południu w prowincji Helmand, tam gdzie stacjonowali Brytyjczycy. Więc tutaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż sam Kabul. Więc na pewno możemy się spodziewać większej fali emigrantów z Afganistanu docierających również do Europy. No i tutaj oczywiście pewna część z nich skończy w Polsce. No pytanie o skalę jest pytaniem otwartym. Może to być bardzo duża skala i może częściowo być wykorzystywana przez Rosję czy powiązaną z nim Białoruś w ramach prowadzenia takiej wojny hybrydowej z Zachodem.
To ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Marek Świerczyński. 618-654-654. Zapraszam Państwa do dyskusji. Wieczorem lub w nocy przyleci do Warszawy kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Na jego pokładzie ma się znaleźć kilkadziesiąt osób. To osoby, które wcześniej współpracowały z Polakami w czasach, kiedy tam w Afganistanie była polska baza wojskowa. Wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że z Afganistanu zostali ewakuowani już wszyscy Polacy, a ta ewakuacja odbywa się takim mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan, czyli najpierw z Kabulu do Uzbekistanu lecą te samoloty wojskowe, a w Uzbekistanie przesiadka na samolot już rejsowy lotu. 618-654-654 to Radio Poznań, audycja w środku dnia, dzisiaj w Afganistanie. Można do nas zadzwonić i można także się wypowiedzieć w tej sprawie, co się teraz wydarzy w Afganistanie i co te wydarzenia oznaczają dla Europy, dla Polski. 618-654-654. 16 minut zostało do godziny 13. Panie Aleksandrze.
Dzień dobry. No, ja uważam oczywiście, że jest teraz dla Afgańczyków i może, nie wiem, to nie są na pewno normalni ludzie przeciętni, tylko to są ludzie, którzy być może mają jakiś cel polityczny przy napływie do Europy. Także w przyszłości możemy się spodziewać jakichś tam, powiedzmy, aktów terrorystycznych, to po pierwsze. Po drugie, będą oni pracować jako wysłannicy, w pewnym sensie może to zbyt mocno powiedziane,
ale dywersji w Europie.
Choć panie Aleksandrze, myślę, że wszystkich nie możemy też wrzucać do jednego worka. Nie wiemy do końca pewnie, kto tutaj przyjeżdża, kto przylatuje. Mówię o tych takich też...
Oczywiście, że nie. Uważam, ale wie pan, prawda jest taka, że żaden z tych ludzi nie mają dokumentów. To znaczy wyrzucają dokumenty albo w każdym razie maskują się. Poza tym większość tych ludzi to są młodzi ludzie, tak, że szukają lepszego życia i tak dalej. Ale efekty, jakie będą, to tego nikt nie przewidzi. Poza tym życie pokazuje, że ci ludzie, którzy tu są, narzucają swoje prawa i tak dalej. Także demokracja, no jest to systemem dobrym, ale dla normalnych ludzi. Ale dla ludzi radykalnych to naprawdę jest to nieciekawa, znaczy nieciekawa. Nieciekawa jest dla Europy, a dla nich to jest jakaś sytuacja czy sprawa do załatwienia, bo oni, można uznać, że to są wysłannicy polityczni.
Dziękuję panie Aleksandrze. Przyspieszamy trochę, bo czasu mało, a kolejny słuchacz czeka na linii. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Spróbujemy z drugiej linii. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Przypomina mi ta sytuacja cała, którą teraz obserwujemy. Oglądałem nie tak dawno film Rock and Roll i Czerwoni Kmerzy. Wniosek z tego jest taki, że wolność nigdy nie jest na zawsze. Jak się wolności i swojej suwerenności nie będzie chroniło, to się skończy tak jak w Afganistanie, niestety. I kieruję te słowa do tych wszystkich, którym w Polsce jest tak bardzo źle dzisiaj. Tylko patrzeć, kiedy obci przyjdą im pomóc. Wszystko na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję. 618-654-654. Również państwu ja już dziękuję za wszystkie telefony. Za kilka chwil łączenie z naszymi wysłannikami, którzy po Wielkopolsce krążą. Dzisiaj w Afganistanie w audycji w środku dnia rozmawialiśmy. Franciszek, Walery, Sandra Soluk już na państwa czekają. Oni dzisiaj w Lubaszu.